w sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
I pół minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu ponownie realizujący program Rafał Polacki i sprzed mikrofonów
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20, choć około 19.45. Kolejny odcinek magazynu Auto Moto Pyrlandia, ale wcześniej między innymi poolimpijskie rozmowy ze znakomitą Kanadyjkarką Dorotą Borowską z Poznania, z żeglarką AZS Sailing Teamem Poznań Sandrą Jankowiak. Będziemy także zapraszać na finałowe zawody akcji Pierwszy Krok Wieślarski. No i nie zabraknie także mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Tam sporo wyników, między innymi Sfogo Futsal Ekstraklasy. To wszystko do godziny 20 przed nami. Sportowa niedziela, trzeci dzień listopada. Najważniejsze informacje dnia.
A skoro jesteśmy przy tych wynikach piłkarskich, to możemy dopisać 3 punkty do konta pierwszoligowej poznańskiej Warty. Spotkanie w Grudzisku Wielkopolskim się zakończyło. Zieloni mimo gry w osłabieniu w końcówce utrzymali prowadzenie 1-0 w starciu z Chrobrym Głogów. Przypomnę, tę bramkę strzelił Bartosz Szeliga. Na dzisiaj zaplanowano też 4 mecze 14. kolegii piłkarskiej Ekstraklasy. W zakończonych już spotkaniach Radomiak zremisował z Piastem Gliwice 1-1, a Górnik Zabrze uległ Jagiellonii Białystok 0-2. Trwa spotkanie w Gdańsku, gdzie Lechia przegrywa z Krakowią 0-2. O 20.15 na zakończenie dzisiejszych spotkań mecz Legii Warszawa z łódzkim Widzewem. Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz w ramach turnieju WTA Finals w Riyadzie. Dzisiaj Polka pokonała Czeszkę Barborę Krajczykową 4-6, 7-5 i 6-2. W drugim pojedynku tej grupy Amerykanka Coco Gauff wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 6-3 i 6-2. Broniący tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Brazylii, 21. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Verstappen powiększył prowadzenie w klasyfikacji generalnej nad wiceliderem cyklu Lando Norrisem. Brytyjski kierowca McLarena dziś na torze Interlagos w São Paulo startował wprawdzie z pole position, ale ukończył rywalizację na 6. pozycji. Dziś wieczorem jeszcze emocje w meczu Ekstraklasy Siatkarek. W Kaliszu o 20.30 miejscowa ekipa Energii MKS-u podejmować będzie Radomkę Radom, a w spotkaniu pierwszej ligi siatkarek w poznańskiej hali Citizen przy drodze dębińskiej Enea Energetyk Poznań przegrał dzisiaj z Nikę Węgrów 1-3.
Drugą godzinę audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań zaczynamy muzycznie od nagrania Roxette'a. Później już w imieniu Grzegorza Hałasika zapraszamy na rozmowę z Kanadyjkarką, olimpijką, tamtą zawodniczką Igrzyskie Paryż 2024 Dorotą Borowską z Poznani.
Kanadyjkarka Poznani Dorota Borowska po wielkich perturbacjach zajęła 5. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, z satysfakcją podchodzisz do tego wyniku?
Z wdzięcznością.
Komu jesteś wdzięczna?
Sobie i wszystkim tym ludziom, którzy zaangażowali się w moją sprawę, że mogłam na tych igrzyskach wystąpić i się nimi po prostu cieszyć. Też zwiększyła mi się bardzo dużo świadomość, jak bardzo sportowcy są narażeni na nieświadomy doping i jest to tak łatwe do przeniknięcia w naszą skórę, w nasz organizm, że jest to troszeczkę przerażające.
Ty widzisz, że w Kanadyjkach kobiecych ta konkurencja rośnie, jest coraz trudniej?
Tak, zdecydowanie. Dziewczyny są coraz szybsze, coraz mocniejsze. Tutaj tak naprawdę czas 44-10, to już jest blisko 43. To są wyniki, które 2 lata temu były nie do pomyślenia. Tutaj tak naprawdę na tafli dziewczyny tak popłynęły. To jest naprawdę to, co można podziwiać, to właśnie to, że cały czas idziemy do przodu i cały czas stajemy się szybsze.
To już nie jest taka nowość i trochę dziwadło, to już jest solidna konkurencja kajakarska.
Tak, to już jest taka naprawdę wygórowana półka i coś pięknego warto oglądać.
Nie da się ukryć, że twój transfer do klubu sportowego Poznania wynika z tego, że ma Wielkopolska swój system stypendialny, bo my się akurat spotykamy właśnie w stypendialnych okolicznościach w Urzędzie Marszałkowskim. Myślę, że taki zastrzyk finansowy to kop motywacyjny też pewnie jest.
Tak, przede wszystkim to jest zabezpieczenie na trudne momenty i tak naprawdę pozwala nam to ze spokojną głową przygotowywać się, ale również nie chodziło mi tylko i wyłącznie o pieniądze, chodziło mi również o szacunek do mojej dyscypliny, którą reprezentuję. Czuję, że tutaj w mieście i w klubie i wszędzie ta dyscyplina jest ważna i bardzo cieszę się, że mogę reprezentować właśnie taki klub, dla którego to, co robię, jest ważne.
Ty się wpisałaś w taką historię na linii Nowy Dwór Mazowiecki Poznania, bo swego czasu Nowego Dworu do Poznania przyszły Izabela Dylewska, Elżbieta Urbańczyk, przetarły ten szlak.
Tak, tutaj słyszałam, prawie wszyscy olimpijczycy, co są z Nowego Dworu, z kajakarstwa, właśnie przychodziły do Poznania.
Odpoczynek, czy już coś pod kątem przyszłego sezonu się dzieje?
Odpoczynek, ale już powoli zaczęliśmy trenować do przyszłego sezonu.
Cele na przyszły rok?
Na przyszły rok żadne. Dopiero na kolejne lata. Ten rok tak naprawdę chciałabym poświęcić przede wszystkim na powrót do zdrowia fizycznego i psychicznego, do trenowania z taką czystą pasją i tak naprawdę z pełnym zaangażowaniem i mam nadzieję, że to przyniesie jakieś owoce, a jeżeli nie, no to wierzę, że kolejne sezony będą lepsze.
Myślimy po prostu w dalszej perspektywie o kolejnych igrzyskach olimpijskich. Ja wiem, że ty mówisz o czymś, co by ci troszeczkę głowy wyczyściło, no ale kibice, media wiedzą, co jest w kalendarzu.
Tak, tak, zdecydowanie. Trzeba pamiętać, że cykl czteroletni to bardzo długi cykl i ten rok po igrzyskach wszyscy ci zawodnicy czołowi starają się odpocząć i trochę wyciszyć emocje, żeby jednak tego zdrowia i tej siły i motywacji nie zabrakło na ostatniej prostej.
Na pewno silna charakterem Dorota Brodska, Kanadyjkarka Poznania i znakomite piąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, mimo tych wszystkich wcześniejszych perypetii. A żeglarka z TS Sailing Team z klasy 49ers, Sandra Jankowiak, już przeanalizowała olimpijski start w Paryżu, w którym wystąpiła wspólnie w załodze z Aleksandrą Melzacką. Zajęły 18. lokatę, z pewnością słabszą od oczekiwań.
To zostało zrobione i działamy nad tym, żeby no po prostu polepszyć niektóre tematy, a niektóre wręcz totalnie przekształcić.
Jeżeli chodzi o te najbliższe plany, też w planach zgrupowania zagraniczne jakieś, szukanie ciepłych wód, tą polską trudniejszą jesienią?
Jeśli chodzi o nasze plany na bieżący rok, no to nie żeglujemy już w tym roku. Zaczynamy kolejny cykl z kolejnym rokiem, więc w styczniu wybierzemy się na pewno na jakieś zagraniczne już zgrupowanie. Chcemy trenować dalej z najlepszymi, więc zależy nam na tym, żeby były też inne łódki, inne załogi topowe. Jeśli chodzi o destynację, to jeszcze nie mam informacji na ten temat. Na razie nie będę ukrywać, że bardzo się delektuję tym czasem wolnym, tym, że mogę pobyć z rodziną na miejscu i spędzam ten czas intensywnie, ale na miejscu.
To jeszcze dopytam już tak puentując, bo podkreślmy, tego nie możemy ukrywać, skończyło się 18 miejsce w tej rywalizacji olimpijskiej, ale też były takie pojedyncze wyścigi, w których to wyglądało zdecydowanie lepiej i wyglądało tak nawet, nie chcę użyć słowa, bo w żelazie nie powinno się mówić, dryfowanie ku podium, bo były takie wyścigi, na których zajmowałeś te miejsca medalowe.
Tak, zgadza się, to były wyścigi, jeśli by spojrzeć na tracking, to też były bardzo dobre początki wyścigów, które niestety zostały pokrzyżowane innymi technicznymi sprawami, więc to pokazuje, że my jesteśmy dobrymi żeglarkami i wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Wniosek z tego jest taki, jednogłośnie sami sobie to przyznaliśmy, że nie zasłużyliśmy na to miejsce i ja się nie zgodzę z tym, że to miejsce pokazuje pracę, którą wykonaliśmy przez poprzednie lata, więc stanowczo zaznaczam, że my pokazaliśmy to nieraz na imprezach mistrzowskich, że potrafimy pływać w czołówce i jesteśmy dobrymi żeglarkami, więc ja widzę w tym dużo, mam dużą nadzieję na to, że w końcu pokażemy, na co nas stać na tej głównej docelowej imprezie. Mam nadzieję, że to będzie Los Angeles już za 4 lata, więc nie składamy broni totalnie, więc dalej będziemy działać, myślę, że jeszcze mocniej niż w tym cyklu.
Radio Poznań na wioślarskiej fali.
Najlepsi z najlepszych, to znaczy do tej pory w gminach wygrywali uczniowie w kategoriach dziewcząt i chłopców i było pierwsze, drugie, trzecie miejsce, także z każdej gminy mamy 6 zwycięzców. I ci zwycięzcy zmierzą się ze sobą 5 listopada w Sheratonie. Wygrają ergometr dla szkoły, ale w tych wynikach nie będzie się liczył tylko i wyłącznie wynik indywidualny danej osoby. Oczywiście będzie tak, że ona zajmie pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców, jeszcze raz powtórzę. Natomiast będzie się liczyło również przygotowanie, czyli jeżeli na przykład w gminnych finałach z jednej szkoły uczniowie zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce, to jest to również punktowane oraz ilość uczniów przygotowanych do tych finałów.
to oczywiście jest pływanie także podczas tych finałowych regat, tak to dumnie nazwijmy, mimo że to odbywa się w pięknej sali i ścigają się młodzi ludzie na ergometrach wieślarskich na dystansie.
To jest tak, że w czasie gminnych eliminacji ścigają się na dystansie 250 metrów, natomiast podczas wielkiego finału płyną 500 metrów. I to już jest bardzo wymagający dystans dla nich.
Przypomnijmy, skąd ten pomysł, on jest powielany, że najlepsza szkoła w tej rywalizacji otrzyma na stałe ergometr wioślarski?
Wszyscy wiedzą o tym, że można zapisać się do klubu piłkarskiego. Wszyscy wiedzą o tym, że można w młodym wieku grać w koszykówkę. Natomiast no, to wioślarstwo było gdzieś pomijane. I w tym momencie, skoro mamy tak fantastyczny tor w Poznaniu, a wioślarze gdzieś właśnie w okolicy listopada zawieszają na kołku wiosła, trenują tylko i wyłącznie na ergometrach wioślarskich. Chcieliśmy uczniom po pierwsze pokazać dyscyplinę, po drugie przedstawić ergometr wioślarski, a po trzecie pokazać, jak prawidłowo wykonać ruch na ergometrze wioślarskim, bo pomimo tego, że jest to urządzenie dostępne w siłowniach, no ten ruch, żeby wycisnąć z ergometru jak najwięcej, musi być mocno techniczny, prawidłowo wykonany.
To jeszcze dopytam o jedną rzecz, bo ta akcja Pierwszy Krok Wioślarski jest takim fajnym przykładem współdziałania Stowarzyszenia Sportowego, Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich, ale także organizacji samorządu terytorialnego, tak to dumnie nazwijmy.
Zaczęło się w 2014 roku i to była wspólna akcja Powiatu Poznańskiego i Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Pamiętam, że za pierwszym razem nazywało się to Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego na ergometrze. Dopiero chyba w drugiej edycji nazwaliśmy to Pierwszy Krok Wioślarski. Także no, w tym roku to 10 lat mamy. Oczywiście była krótka przerwa podczas pandemii, ale no, obchodzimy taką skromną rocznicę.
Izabela Głowacka z Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo zapraszała na finałowe regaty wyścigów na ergometrze wioślarskim. Te finały dla młodych ludzi ze szkół podstawowych powiatu poznańskiego już w najbliższy wtorek o godzinie 17 w poznańskim hotelu Sheraton. A w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań już za niespełna 3 minuty rozpoczniemy od rozmowy naszym magazynem piłkarskim Wielkopolskie Gole. Ale na początek będziemy Państwu proponować wizytę na pewnej znanej, prestiżowej konferencji szkoleniowej. Adrian Gałuszka, Biuro Prasowe Lecha Poznań. Zachęcamy tym razem ludzi interesujących się szkoleniem, szkoleniowców, bo piękną tradycją jest już organizowanie właśnie przez kolejorza oficjalnej, dużej, międzynarodowej konferencji Lech Conference, tym razem oczywiście 2024. Nawet od szczegółów zacznijmy, kiedy ta konferencja się odbędzie i dlaczego już teraz o tym rozmawiamy.
15. edycja organizowanej przez Lecha Poznań konferencji odbędzie się w tym roku 6 grudnia, jest to piątek, w hali Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza na Morasku. I jak zawsze zapraszamy nie tylko ludzi, których interesuje tematyka szkoleniowa, nie tylko trenerów, skautów, osoby funkcyjne w akademiach, ale każdego, kogo pasją jest piłka nożna. Nie tylko ze względu na to, że jak zawsze Lech Poznań podzieli się swoją wiedzą ze wszystkimi gośćmi, ale także dlatego, że już na ten moment możemy potwierdzić, że jednym z prelegentów wydarzenia będzie trener, przedstawiciel słynnego klubu francuskiego Paris Saint-Germain, Julien Or, który opowie o wychowaniu, kształceniu i rozwijaniu umiejętności właśnie w tamtejszej akademii, więc biorąc pod uwagę markę tego klubu, możemy powiedzieć, że szykuje się nie lada gratka dla wszystkich uczestników. A dlaczego mówimy o tym już teraz? Ano dlatego, że ruszyła właśnie sprzedaż, przedsprzedaż na to wydarzenie i warto właśnie skorzystać z opcji preorderu. Dlaczego? Dlatego, że w jej ramach będzie można uzyskać dostęp między innymi do webinaru, który przygotuje dla każdego uczestnika Sindre Thielmeland, czyli drugi trener w sztabie Lecha Poznań, asystent trenera Nielsa Frederiksena, który takim przebojem wdarł się na polskie boiska, do polskiej ekstraklasy i robi w naszej ekstraklasie furorę jako osoba kompetentna, potrafiąca korzystać świetnie ze swojej energii, merytoryki oraz z analizy przeciwnika. Więc tutaj to jest bardzo duży atut tego, że można zapisać się i zapewnić sobie miejsce wcześniej, no ale oprócz tego oczywiście można powiedzieć tradycyjnie już wychodzimy naprzeciw naszym gościom i przygotowaliśmy specjalne benefity, mianowicie 20 zł dla każdego kto był na Lech Conference w ubiegłym roku, oraz 10% także zniżki dla każdego, kto wybiera się na Lech Conference w grupie powyżej 5 osób.
Ten etap oczywiście jest określony daną datą.
Do 31 października każdy, kto sobie zapewni wstęp na Lech Conference 2024, będzie miał dostęp do webinaru z Sindre Tjelmelandem, natomiast wszystkie zniżki i benefity przysługują aż do końca sprzedaży, która z kolei, jej właściwy etap rozpocznie się 16 listopada. Czyli do 15 listopada możemy skorzystać jeszcze z promocyjnej ceny na wejściówkę. Z kolei po 15 listopada już będzie to cena bazowa, którą będzie można obniżać za pomocą benefitów, ale przypominamy, już wtedy dostępu do webinaru z Sindre Tjelmelandem nie będzie.
6 grudnia hala UAM na Morasku, czyli to będą mocne konferencyjno-szkoleniowe mikołajki z kolejorzem, tak to można określić, jeśli chodzi o Lech Conference. Zawsze jakiś temat jest takim tematem mocno dedykowanym, tematem kierunkowym.
Tak, mamy w zwyczaju to, żeby przedstawiać sylwetki prelegentów Lech Conference z czasem. Oczywiście często zaczynamy od tego, żeby takie mocne nazwisko na start przedstawić wszystkim potencjalnym gościom, uczestnikom, i tym razem też tak to robimy w przypadku prelegenta z PSŻ, ale już możemy zapowiedzieć, że takim hasłem przewodnim tej konferencji będzie europejskie spojrzenie na futbol, bo już wiemy, że prelegenci będą pochodzić z najróżniejszych klubów europejskich, będą reprezentować różny poziom, bo oczywiście PSŻ to jest absolutna, ścisła europejska czołówka, ale spokojnie każdy znajdzie coś dla siebie, również z tego nieco niższego pułapu będą prelegenci swoje wystąpienia wygłaszać. Nie zabraknie też części praktycznej, tak jak zawsze, i możemy też oczywiście zapowiedzieć, że i ze strony Akademii Lecha Poznań również będzie wystąpienie Brandona Morana, czyli człowieka odpowiedzialnego za taki performance, indywidualny rozwój młodych zawodników.
Poznańska konferencja to impreza, która cieszy się sporą popularnością wśród środowiska trenerskiego w całej Europie. Sporo ciekawych gości, sporo ciekawych prelegentów, jak słyszeliśmy, i także duże zainteresowanie. Będziemy oczywiście na bieżąco informować także o wydarzeniach związanych z Lechem Poznań w naszych magazynach Kolejorz. Kwadrans po 17 w każdy czwartek.
Oczywiście, że tak. Piłkarska młodzież Kolejorza spisuje się też bardzo dobrze, ale o tym za chwileczkę będzie w przeglądzie wynikowym. Jeśli chodzi o piłkarską pierwszą ligę, to dzisiaj mamy naprawdę dobre wieści dla fanów poznańskiej Warty.
Dosyć dramatyczna końcówka spotkania z Chrobrym Głogów w Grodzisku Wielkopolskim. Zieloni prowadzili 1-0 po golu Bartosza Szeligi, ale końcówkę spotkania musieli rozegrać w osłabieniu po czerwonej kartce dla jednego ze swoich zawodników. Utrzymali jednak to prowadzenie i mogą cieszyć się z cennego kompletu punktów wywalczanego właśnie w starciu z Chrobrym.
W drugiej lidze piłkarskiej 16 kolejka spotkań, ale tak patrząc z wielkopolskiej perspektywy, no to na emocje w tej kolejce musimy poczekać.
Tak jest, poczekać do jutra, bowiem w poniedziałek o godzinie 17 Wielkopolski Jedynak, czyli KKS 1925 Kalisz, rozegra spotkanie na wyjeździe z Podbeskidziem Wielsko-Biała. Inne mecze już za nami. Tutaj Polonia Bytom wygrała z Olimpią Elbląg 3-0. Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała z Hutnikiem Kraków i 1-1. GKS Jastrzębie przegrał z drugą ekipą Łódzkiego Klubu Sportowego 0-1. Świt Szczecin zremisował z rezerwami Zagłębia Lubin 4-4. Skra Częstochowa pokonała Resowie 1-0. Wisła Puławy uległa rekordowi Bielsko-Biała 1-2. A Wieczysta Kraków zremisowała bezbramkowo z Olimpią Grudziądz. Trwa spotkanie Chojniczanki Chojnice z Zagłębiem Sosnowiec.
Teraz o piłkarskiej trzeciej lidze. 15 kolejka spotkań i tak trochę przekornie rozpocznie, bo tylko 2 mecze były bez udziału wielkopolskich drużyn w tej serii meczów. Gryf Słupsk przegrał z Winetą Wolin 1-2, a rezerwy Pogoni Szczecin u siebie pokonały Gdanie Gdańsk 4-2. W innych meczach absolutnie grali już wielkopolscy piłkarze. No to po kolei drużyna, która lideruje w grupie drugiej, trzeciej ligi piłkarskiej, czyli Sokół Kleczew, wygrał u siebie z Wybrzeżem Rywalskim Rewal 1-0 po trafieniu Mateusza Sopoćko. Unia Swarzyn zremisowała z Wdą Świecie 1-1. Polonia Środa Wielkopolska zrobiła prawdziwą remontadę w meczu z toruńską Elaną. Przegrywali Śledzianie 0-2, a ostatecznie wygrali 4-2. Pogoń Nowe Skalmierzyce, trudny wyjazdowy mecz w Kartuzach, tamtejszą Kartuzją. Wygrany przez ekipę z Nowych Skalmierzyc 1-0 po trafieniu Nikodema Ciupki. Mówiłem o doskonałej ostatnio postawie. No może troszkę przykro, że odpadli z Pucharu Polski, ale po meczu z Ekstraklasową Koroną Kielce młodzi piłkarze Lecha II Poznań w lidze spisują się kapitalnie. Podopieczni Grzegorza Wojtkowiaka w tej serii pokonali na wyjeździe w Świnoujściu Flotę 5-2. Niesamowity mecz, taki piłkarski rollercoaster w Kórniku. Kotwica kontra Bydgoski Zawisza. Było prowadzenie Zawiszy 2-0 po trafieniach Sebastiana Rugowskiego i Patryka Mikity, ale tutaj wszystko się odwróciło. Najpierw gol w 40 minucie dla Kotwicy Miłosza Kowalskiego, później jeszcze dwa trafienia w 90 minucie Patryka Bordycha i Tymona Włodarczaka i Kotwica prowadziła 3-2, ale to nie koniec meczu. 13 doliczona minuta drugiej części spotkania, tak postanowił arbiter i Zawisza za sprawą Mikity doprowadził do wyrównania ostatecznie Kotwica Kórnik, Zawisza Bydgoszcz 3-3. No i najmniej miła informacja, notecie Czarnków przegrała u siebie mecze 15 kolejki trzeciej ligi z błękitnymi Stargard 1-4.
Warto dodać, że w spotkaniu w Kórniku jeszcze był cały zestaw czerwonych kartek w tym doliczonym czasie gry, co też wpłynęło na postawę obu drużyn, ale rzeczywiście dramaturgią tego meczu można by było obdzielić kilka spotkań, niekoniecznie tylko akurat na boiskach trzeciej ligi. Teraz Liga Czwarta. Oto komplet rezultatów. Mieszko Gniezno wygrał z Centrum Ostrów Wielkopolski 3-2. Ostrowia Ostrów pokonała Wartę Śrem 6-1. Obra Kościan wygrała z Piastem Kobylnica 2-1. Jarota Jarocin zremisował z LKS-em Gołuchów 2-2. Korona Piaski zremisowała z Nielbą Wągrowiec 0-0. Polonia Golina pokonała Wiktorię Września 1-0. Polonia Chodzież zwyciężyła LKS Ślesin 6-3. Dziś o godzinie 19 rozpoczęło się spotkanie Wiary Lecha Poznań z Polonią 1912 Leszno.
I od 19 minuty tego spotkania Wiara Lecha prowadzi 1-0.
Ale chyba najciekawsze wydarzenie tej 15 serii to mecz w Pobiedziskach, gdzie Huragan wygrał z liderującym Lipnem Stęszew 2-1. Dla zespołu gości była to dopiero druga porażka w sezonie, a przypomnę, to już 15 kolejka tych rozgrywek. Być może sukces w Pobiedziskach to efekt dobrej pracy z młodzieżą właśnie w tamtym rejonie.
Adam Wróblewicz, kierownik do spraw organizacyjnych.
Huraganie Pobiedziska, proszę powiedzieć, jak ten klub funkcjonuje, jeśli chodzi o zainteresowanie piłkarskiej młodzieży, bo wiadomo, że to jest klub dostojny, stulatek w tym roku, no ale też patrzycie perspektywicznie w kierunku młodzieży.
Jak najbardziej, oczywiście, bardzo jestem zadowolony z tego, że na początku roku, kiedy obejmowałem tą funkcję, przychodziłem do klubu, liczba dzieci w klubie była w granicach 100-120, mamy teraz październik, przez te pół roku z haczykiem otworzyliśmy trzy w zasadzie nowe zespoły. Dwa zespoły w kategorii młodzika i orlika, jeśli chodzi o chłopaków. I w szczególności, co warto podkreślić, pierwszy zespół żeński, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem tutaj w Pobiedziskach i w całej gminie. I na ten moment liczba dzieciaków oscyluje gdzieś w granicach 170 i cały czas rośnie, co napawa jakby nas optymizmem i chęcią do dalszej pracy, bo widzimy, że to zainteresowanie trenowaniem w Akademii tutaj w Huraganie jest bardzo duży.
Jak radzicie sobie z bazą sportową, z infrastrukturą? No im więcej dzieciaków, tym więcej placu do uprawiania futbolu potrzeba.
Tak, zgadza się. To jest, myślę, nie tylko jakiś, powiedzmy, problem tylko u nas, ale wszędzie, gdzie tych dzieci jest dużo. Na szczęście mamy tutaj dużo trenerów, którzy zajmują się tymi grupami. Mamy harmonogram, który teraz w szczególności jesienią jest aktualizowany praktycznie z tygodnia na tydzień, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, bo ta godzina, kiedy można trenować się przesuwa, ale te jakby warunki logistyczne, które lokalizacyjne, które tutaj mamy w Pobiedziskach, jak najbardziej pozwalają nam, żeby taka liczba dzieci była i po prostu robimy tak, żeby te treningi się zazębiały. Te boiska, które mamy, pozwalały nam na to, żeby każda grupa dzieci miała miejsce po prostu do dobrego treningu.
Tak z perspektywy takiego spokojnego, ale też sentymentalnego może nieco spojrzenia na sport, chyba kapitalna rzecz, że klub, jak mówiłem, z wieloletnią tradycją stulatek, dba właśnie o ten rozwój takiej pokoleniowej więzi. Wiem, że to były wspólne przemarsze, murowanie specjalnego obelisku tutaj na obiekcie przy ulicy Kiszkowskiej w Pobiedziskach. Czyli co, młodsi są inspiracją dla starszych, starsi wspierają młodszych, a jak na to spoglądają władze miasta?
Wszystko się tak na dobrą sprawę zazębia. Kwestia też tego, że mamy tutaj w Huraganie, w Pobiedziskach drużynę w czwartej lidze, napawa tą młodzież taką dumą i chęcią, żeby jednak od małych lat, przechodząc wszystkie szczeble, reprezentować tą drużynę w czwartej lidze. Najlepszym przykładem tego jest to, jak duża liczba dzieci jest chętna, aby wyprowadzać seniorów przed meczem, żeby podawać piłki, machać flagami i uczestniczyć w tym seniorskim życiu. I jak najbardziej założeniem naszym też jest to, myślę, jak nie tylko u nas i wielu klubów, żeby te dzieci przechodziły z jednego szczebla na drugi i koniec końców do tej drużyny seniorskiej docierały.
Bo to jest najważniejsze, właśnie praca z piłkarskimi dziećmi, z piłkarską młodzieżą. Tak dzieje się w Huraganie Pobiedziska, o czym opowiadał Adam Wróblewicz, a my wracamy do wynikowego przeglądu tego piłkarskiego weekendu. Piąta Liga Piłkarska, 13. kolejka spotkań w grupie pierwszej. Oto wyniki. Sokół Szamocin pokonał Pogoń Łobrzenica 3-2. Zamek Gołańczy przegrał z naszą Dyskabolią Grodzic Wielkopolski 0-2. Płomień Przyprostenia pokonał Kłosa Buzyn 3-1. Klub Piłkarski Piła pokonał Sparty Szamotuły 5-0. Iskra Szydłowo 1-0. Zwyciężyła Sparty Oborniki. Lubuszanin Trzcianka przegrał u siebie z Orkanem Chorzemin 3-6. Kłosy Gałowo zremisował z Koroną Stróżewo 1-1, a Warta Międzychód pokonała Sokoła Pniewy 5-0.
W drugiej grupie piątej ligi wysokie zwycięstwo liderującego w tabeli Górnika Konin, który na wyjeździe rozgromił UKS Śrem 6-0. Ponadto Tarnowia Tarnowo Podgórne wygrała z Kłosem Zaniemyśl 3-2. Meblosz Swarzędz pokonał Wełnę Skoki 3-1. Zjednoczeni Trzemeszno ulegli drugiej drużynie Polonii Środa Wielkopolska 2-3. Polonus Kazimierz Biskupi przegrał z Lechią Kostrzyn 1-3. Polanin Strzałkowo zremisował z liderem Swarzędzy 3-3. Trwa spotkanie GKS-u Dopiewo z Awią Kamionki, a dopiero o godzinie 20 rozpocznie się ostatni mecz 13. kolejki Przemysława Poznań z Olimpią Koło.
W grupie trzeciej piłkarskiej piątej ligi także nie zawodziły drużyny czołówki. Zawisza z Łęki Opatowskiej wygrał z Wisłą Borek Wielkopolski 5-0. Kania Gostyń na wyjeździe pokonała w Kępnie Polonię Marcinki 4-0. W innych meczach Dąbrowczanka Pępowo, GKS Jaraczewo 5-1 dla gospodarzy. Piast Czekanów pokonał LZS Cielcza 3-1. LKS Jankowy przegrał z Rawią Rawicz 1-2. Krobianka Krobia pokonała Wiktorio Strzeszów 5-1. Orzeł Kawęczyn zwyciężył rezerwy KKS-u Kalisz 2-1. A Astra Kotoszyn przegrała z Zewką Kobiela Góra 1-2.
Teraz futbol kobiecy i ostatnia seria spotkań przed zimową przerwą w ramach pierwszej ligi. Najciekawszym wydarzeniem tej właśnie 10. kolejki było starcie na szczycie. Lech UM Poznań podejmował ekipę Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa. Spotkanie oglądał Dawid Cytrowski.
W meczu na szczycie Orlen pierwszej ligi kobiet bez bramek. AZS UAM Poznań zremisował z UJ-em Kraków. Trener drużyny z Poznania Alicja Zając zadowolona z tego, że jesteście pierwszą drużyną, która w tym sezonie odebrała punkty drużynie z Krakowa, czy jednak taki delikatny niedosyt?
Nie, myślę, że jakby patrząc na przebieg meczu, to myślę, że wynik sprawiedliwy i bardzo nam zależało, żeby wygrać u siebie i żebyśmy były właśnie tym pierwszym zespołem, który zabierze im punkty i zabrałyśmy może tylko jeden, z drugiej strony może aż jeden. Myślę, że to w perspektywie gdzieś tam tego długiego sezonu to może być bardzo cenny punkt, bo nikomu się to nie udało i my mamy jeszcze jeden mecz przed sobą i myślę, że możemy w bardzo fajnych nastrojach skończyć tą rundę, co gdzieś tam da nam jakiś handicap na kolejną część sezonu.
Myślę, że godna pochwały postawa w defensywie to, że udało się bramki nie stracić, co jest dużą sztuką, co poprzednie spotkania pokazywały, jak dużym potencjałem ofensywnym drużyna z Krakowa dysponuje.
No tak, to prawda. Jest to lider naszej ligi, Spadkowicz z Ekstraligi, więc duże doświadczenie tych wszystkich zawodniczek. My mamy młody zespół i tak naprawdę ja się bardzo cieszę, że my możemy takie mecze rozgrywać i chciałoby się takich więcej pewnie w tej lidze, bo to sprawia, że my się rozwijamy, musimy się lepiej przygotowywać, dziewczyny muszą wchodzić na maksimum swoich możliwości i myślę, że one same będą miały poczucie, że zagrały całkiem niezłe spotkanie i to nas buduje jeszcze przed tymi dwoma meczami, które nas czekają.
Nie obserwowaliśmy bramek w meczu na szczycie Orlen pierwszej ligi. AZS UAM Poznań u siebie bezbramkowo zremisował z liderem UJ-em Kraków Jagoda Sapor, bramkarka drużyny z Poznania.
Myślę, że na pewno trzeba się cieszyć z takich rzeczy, bo nie ma co ukrywać, że UJ to jest drużyna, która z tej Ekstraligi spadła, więc ma w sobie dużą jakość. Także fajnie, gdzie my mamy ten swój cel, powiedzmy długoterminowy, to te punkty na pewno będą ważne, także cieszymy się na pewno z niego. Szkoda, że się nie udało, bo myślę, że mecz był wyrównany. To nie było tak, że przeważały całkowicie. A na zero też się cieszymy, bo to już któryś mecz z kolei.
kilka takich sytuacji, szczególnie w drugiej połowie, kiedy rywalki próbowały cię zaskakiwać takimi dalszymi uderzeniami gdzieś pod poprzeczkę, ale za każdym razem myślę, że przez cały mecz trzeba było być na takim przysłowiowym stand-by, no bo jeżeli gra się przeciwko drużynie, która tak dużo bramek zdobywa w tym sezonie, no to w każdym momencie to zagrożenie może wystąpić.
Tak, na pewno. Wiedzieliśmy, przeciwko komu się mierzymy tak naprawdę. Ja też te dziewczyny znam ze swoich przygód w Ekstralidze, także miałam na uwadze, co potrafią, ale no tutaj nie ma co ukrywać, że jak nie mogę pomóc w grze, w budowaniu, tak mogę pomóc w bramce i mam nadzieję, że z tego się spisałam. Ja myślę, że dziewczyny z racji tego, tak jak już wspomniałam, że były w Ekstralidze, to one mają takie wyrachowanie już z tego wyższego poziomu, więc to jest na pewno rzecz, którą my sobie możemy, na którą możemy zwrócić uwagę i przyjąć ją do siebie i też jakość działań. Na pewno, więc myślę, że te dwie rzeczy, tak? Co do intensywności, trzeba pytać dziewczyny z Fola, bo one więcej biegały niż ja.
To był ostatni mecz tutaj w Poznaniu. Przed wami jeszcze jeden wyjazd w tej rundzie jesiennej. Myślę, że powoli tę rundę można podsumowywać. Drugie miejsce w tabeli, to już wiemy na pewno, że na tym drugim miejscu skończycie rundę jesienną. Dobry wynik?
Myślę, że dobry, aczkolwiek wiadomo, że my zawsze chcemy więcej, choćby pokazując takim meczem tutaj z obecnym liderem naszych rozgrywek. No i za tydzień ostatni jakby etap tej rundy. Miejmy nadzieję, że wynik będzie podobny tak jak w środę w pucharze, ale potem też jeszcze mamy puchar, także mimo wszystko trzeba być jeszcze skupiony w najbliższym czasie.
Podział punktów w meczu na szczycie na poznańskim Morasku. Inne wielkopolskie drużyny radziły sobie ze zmiennym szczęściem. Medyk Konin rozgromił Bielawiankę Bielawa 5-0. Polonia Środa Wielkopolska przegrała we Wrocławiu ze Ślęzą 0-2, a LZS Stare Oborzyska uległ na wyjeździe w Warszawie Legionistkom 1-6. Ponadto w meczach bez udziału wielkopolskich drużyn Sportowa Czwórka Radom pokonała Trójkę Staszkówka Jełna 2-1, a rezerwy Czarnych Sosnowiec wygrały z KKP Bydgoszcz 5-3.
Teraz już Fogo Futsal Ekstraklasa. Tutaj oczywiście dwie wielkopolskie drużyny. My wybraliśmy dla Państwa spotkanie futsalu Leszno z Eurobusem Przemyśl. To był mecz czwartej i piątej drużyny w tabeli Fogo Futsal Ekstraklasy i na pewno nie zawiódł oczekiwań. Było dosyć dramatycznie. Skończyło się remisem 2-2. Drużyna gospodarzy przegrywała 0-1 po trafieniu dla Przemyśla Jarosława Łebida. Później dwa gole dla futsalu Leszno Daniela Galiego i Artema Rosia, ale w 30 już minucie spotkania do wyrównania doprowadził Bruninho i skończył się mecz futsalu Leszno z Eurobusem Przemyśl remisem 2-2. Posłuchajmy pomęczowych opinii, które zbierał nasz reporter Jacek Marciniak.
Trudny, ciężki mecz.
Liczyliśmy się z tym, że przyjedziemy tutaj i na pewno nie będzie łatwo.
Kapitan drużyny z Przemyśla, Mateusz Banat.
Też muszą być takie mecze, że trzeba się cieszyć z jednego punktu, ale z ważnego, na pewno bardzo ważnego punktu.
Mecz zacięty.
No można powiedzieć cios w cios. Rozpoczęliśmy pierwszą bramką, niestety tracimy dwie. Zdarza się, no trudno. Za tydzień będziemy mieli okazję na rewanż. Do każdego meczu podchodzimy zaangażowani w 100%, dążymy do zwycięstwa. No wiadomo, no, raz się wygrywa, raz się przegrywa, no raz się remisuje, no. Ale głowa do góry i gramy dalej.
Czuje pan po tym meczu niedosyt?
Tak, bo przed meczem na pewno nazwiska, wzmocnienia i to jak na papierze wygląda Eurobus, to cała liga ma się ich bać, zresztą oni otwarcie o tym mówią.
Tomasz Schnagel, trener zespołu z Leszna.
A ja powiem otwarcie i mało skromnie, że my dzisiaj byliśmy zespołem lepszym, który stwarzał więcej sytuacji, lepiej wytrzymał fizycznie. Zabrakło tylko zwycięstwa do pełni szczęścia. No ale cóż, no też takim przeciwnikiem ten remis musimy szanować.
Ale przeważaliście większą część meczu.
Tak, szczególnie drugą połowę. Widać było w pewnym momencie Eurobus już całą drużynę broni w polu karnym. Desperacko wybijali piłkę albo bramka świetnie bronił, ale no tak bywa. No jesteśmy dalej trochę nieskuteczni. Gdyby nam dzisiaj ta skuteczność trochę bardziej dopisała, pewne trzy punkty dla nas. Ale szanujemy ten remis jeszcze raz.
No właśnie, skąd ten brak skuteczności?
Też trzeba pytać przeciwnika. Świetni bramkarze. Nie wiem, być może to od początku sezonu taka nerwowość się w nas darła, że mało sytuacji takich klarownych wykorzystujemy i to siedzi w głowach. Może potrzebujemy jednego, drugiego meczu, gdzie nas strzelamy tych bramek i niektórzy zawodnicy ich to puści, że tak powiem, to naprężenie takie, bo tu trzeba pewności siebie po prostu, a jak się nie strzela raz, drugi, trzeci, czwarty, bramkarz stoi na wysokości zadania, to wkrada się nerwowość i niepewność i tak by dzisiaj było.
Mecz był intensywny, przyzna pan.
Tak, bardzo, dlatego my graliśmy 10 osób cały mecz, wiedząc, że Eurobus ma 9 osób, jeszcze wyleciał Lele z czerwoną kartką, to na pewno ostatnie 10 minut znowu zrobiło różnicę na naszą korzyść. Tak jak powiedziałem jeszcze, trzeba było tylko ukąsić raz i bylibyśmy bardzo zadowoleni. No niestety się nie udało, szanujemy ten remis i patrząc przez pryzmat jakości naszej gry, intensywności, zaangażowania i jestem pod wrażeniem i chwalę zespół za to.
zawodnik drużyny z Leszna, Adrian Skrzypek. Pan zszedł z kontuzją z parkietu.
Gdzieś tam w ostatniej akcji mieliśmy spięcie kolanami gdzieś z zawodnikiem z Przemyśla i poczułem ból, także lepiej było zejść na te ostatnie 10 sekund i już niczego nie ryzykować. Także taka sytuacja, mam nadzieję, że nie będzie groźna i że wszystko będzie w porządku.
Ten remis cieszy czy nie?
Z jednej strony na pewno cieszy, bo wiemy, że Przemyśl jest bardzo dobrym zespołem i przed meczem może byśmy go bardzo szanowali, ale po przebiegu tego spotkania było widać, że byliśmy zespołem, który przeważał, zespołem, który prowadził grę, więc myślę, że delikatny niedosyt pozostanie, bo mogliśmy tutaj spokojnie 3 punkty zabrać Przemyślowi.
Niewykorzystane sytuacje się w jakiś sposób odbiły.
No niestety, ale tych sytuacji było dzisiaj sporo i sporo niedokładności przy wykończeniu. Taki jest futsal, niestety. Jak coś nie wpada, trzeba szanować punkt, trzeba umieć zremisować, jeśli jest ciężko zwyciężyć. Po prostu wiemy, że potrafimy z każdym wygrać, bo ten mecz nam to pokazał.
Futsal Leszno, Eurobusy Przemyśl 2-2. Inna wielkopolska drużyna Red Dragons Gniewy przegrała we własnej hali z Drewanem Opole Kompracice 1-5.
Przypominamy, Warta Poznań wygrywa z Chrobrym Kłogów 1-0 w meczu pierwszej ligi piłkarskiej. W meczach 14 kolejki Ekstraklasy Radomiak zremisował z Piastem Gliwice 1-1, Górnik Zabrze uległ Jagiellonii, Białystok 0-2, a Lechia Gdańsk Krakowi 1-2. O 20:15 mecz Legii Warszawa z Łódzkim Widzewem. Ponadto Iga Świątek wygrała swój pierwszy mecz turnieju WTA Finals w Riyadzie z Czeszką Barborą Krejczykową 4-6, 7-5 i 6-2.
W sobotę o 17:00 transmisja meczu europejskich pucharów piłkarek ręcznych z Gniezna MKSP Urbis kontra Handball Erice Palermo. Za tydzień audycja w sportowym rytmie już od 17:05, bo w jej ramach mecz Lech kontra Legia, a w najbliższy wtorek w sportowej arenie o 19:15 porozmawiamy o siatkówce w Wielkopolsce, między innymi z szefem WZPS Jackiem Brońskim i trenerem Beniaminka drugiej ligi Tarnowi Volleyball Piotrem Skrokiem. Dziś dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Program realizował Rafał Polacki. Sprzed mikrofonów do usłyszenia mówią
Krzysztof Ratajczak
i Wojciech Bernard, a za moment ostatnia dzisiejsza pozycja, czyli magazyn Auto Moto Pyrlandia.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Automoto Pyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19:30.
Kolejne wydanie magazynu Automoto Pyrlandia na antenie Polskiego Radia Poznań. Na torze Poznań już nieco spokojniej zakończone tegoroczna rywalizacja i wyścigowych samochodowych mistrzostwach Polski, i motocykli, i kartingów. Prezes Automobil Klubu Wielkopolski Bartosz Bieliński. Jesteśmy w siedzibie AW przy ulicy Towarowej w Poznaniu. Panie prezesie, widzę, że pan pochylony nad projektami kalendarza, na razie tego ściennego na 2025 rok. Powoli czas podsumowań się zbliża?
Tak, zgadza się. Pierw projekt kalendarza tego ściennego, a za chwilę projekt kalendarza imprez sportów motorowych na 2025. Oby był tak bogaty jak w tym roku, gdzie tych imprez było naprawdę bardzo dużo i były bardzo fajne, duże, widowiskowe. Pracujemy też, żeby ściągnąć inne serie, czy to wyścigowe, samochodowe, czy też motocyklowe, no ale to jest też w fazie teraz układania, nie chcę też zdradzać, żeby to było niespodzianką na 2025.
Będzie podsumowanie działalności Automobil Klubu Wielkopolski za sezon 2024 w lutym 2025 roku, czyli rozumiem, że pan już też przysiadł się do tych sprawozdań, które na biurka spływają, które pan sam obserwował podczas imprez na torze Poznań. Będzie komu te szarfy mistrzowskie wręczać?
Tak, pierw oficjalne wręczenie tytułów mistrzowskich na gali sportu samochodowego i motocyklowego, jak również potem kartingowego w Warszawie. A podsumowanie naszych osiągnięć klubowych, tak jak pan redaktor wspomniał, w lutym będziemy dziękować naszym zawodnikom za te sukcesy, które odnieśli w tym roku.
Tak spektakularnego sukcesu jak zdobycie Mistrzostwa Europy przez Damiana Litwinowicza w rallycrossie rok temu chyba w tym roku nie było.
Nie było, brakowało dosłownie paru punktów, żeby Damian skoczył na trzecie miejsce w tej najlepszej klasie. No ale trzymamy kciuki, miejmy nadzieję, że zrobi nam miłą niespodziankę. Znaczy jestem o tym przekonany, że zrobi nam miłą niespodziankę i w sezonie 25 wywalczy tytuł. W samochodach, motocyklach i w kartingu możemy zaobserwować rozwój naszych młodych talentów. W samochodach pokazało się dużo właśnie młodych, uzdolnionych adeptów, którzy teraz mają takie plany i trzymamy mocno kciuki, żeby te plany im się zrealizowały, przesiadają się do mocniejszych samochodów, do lepszych serii międzynarodowych i tam będą walczyć o tytuły mistrzów Europy może danego pucharu. W motocyklach też zauważamy dużo młodych talentów, nie tylko z Automobil Klubu, ale też z innych klubów, gdzie pokazują się nie tylko na torze w Polsce, ale też pokazują się na torach europejskich. No i nasi kartingowcy, którzy jeszcze walczą w finałach światowych i też osiągają sukcesy i miejmy nadzieję, że rok 2025 przysporzy nam wiele radości i wiele dumy do tego, że usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego na którychkolwiek zawodach rangi międzynarodowej.
To jeszcze o jeden aspekt waszej działalności chcę zapytać. Coś takiego, co w cudzysłowie można określić jako wychodzenie do ludzi. Temu służy także nasza audycja Automotor Irlandia na antenie. Staracie się być obecni podczas wszystkich ciekawych motoryzacyjnych wydarzeń. Myślę chociażby o targach.
Chcemy pokazać społeczeństwu piękno tego sportu, jak i piękno działalności Automobil Klubu, który jakby nie było już ma ponad 100-letnią tradycję i chcemy pokazywać, że nie tylko sport w klubie, ale wszystko, co związane z motoryzacją, po turystykę, po karawaning, bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli każdy, który ma trochę odrobiny etyliny we krwi, znajdzie coś dla siebie. Ten klub jest taki multikulti, więc tutaj możemy zaprosić każdego, który lubi motoryzację, kocha motoryzację. Nie tylko tą motoryzację teraz obecnie spalinową powiedzmy, ale też w przyszłości elektryczną, wodorową, więc tu też się rozwijamy pod tym kątem, więc wszyscy znajdą coś dla siebie.
Automotor Irlandia na antenie Radia Poznań.
Będą teraz podsumowania, wręczanie nagród najlepszym, ale to nie oznacza, że jeśli chodzi o działalność Automobil Klubu Wielkopolski, nie dzieje się nic, że jest totalny urlop, wakacje, bo wcale tak nie jest. Całkiem niedawno, między innymi za sprawą delegatury AW w Mosinie, odbył się 20, czyli jubileuszowy rajd w ciemno. Jeździli totalnie po ciemku, bo nie miałem okazji zajrzeć. Wyjaśni nam Justyna Wybieralska z Automobil Klubu Wielkopolski.
Tak, jeździli w zupełnych ciemnościach. Idea tego rajdu polega właśnie na jeździe po ciemku. Przejazd trasy z Mosiny do Poznania poprzez miejscowości zlokalizowane na terenie powiatu poznańskiego. Mają właśnie na celu pokonanie trasy w ciemności, wykonanie również prób sprawnościowych samochodami w ciemności z metą na torze Poznań.
To jest szalenie istotne także w tym okresie jesiennym. Jazda po ciemku, mieliśmy już zmianę czasu na zimowy, czyli to używanie świateł także podczas takiej jazdy konkursowej no, wzbogaca naszą wiedzę o bezpieczeństwie, prawda?
Jak najbardziej. Ideą w ogóle rajdów turystycznych, które organizuje Automobil Klub Wielkopolski, jest to, aby zachowywać i przestrzegać przepisów ruchu drogowego, więc nie chodzi tutaj o to tak naprawdę, żeby pokonać jak najszybciej, w związku z tym łamać przepisy. Chodzi nam o to, żeby jechać bezpiecznie, ale też no, jadąc w ciemności musimy jechać uważniej, więc jest to o tyle trudniejsze i bardziej wymagające dla kierowców, uczestników.
Czy w Polsce też słyszała Pani o takich rajdach rozgrywanych typowo wieczorową porą?
Szczerze powiedziawszy nie. I tak naprawdę myślę, że niewiele też organizacji odważyłoby się zrobić tego typu imprezę, bo ponieważ wymaga ona dużego też zaangażowania i jednak no, jakiegoś poczucia odpowiedzialności. Tak? No, jesteśmy organizatorem imprezy, więc w jakimś sensie odpowiadamy za to, co się będzie działo. Musimy na to zabezpieczenie jakby zapewnić tego wydarzenia.
Wiadomo, to nie są wyścigowe samochodowe mistrzostwa Polski czy wyścigowe motocyklowe mistrzostwa Polski, a więc trzeba się zachowywać z pełną kulturą jazdy. Jeżeli chodzi natomiast o coś, co nazywa się kryterium OS. OS już się kojarzy z rajdem, z odcinkami specjalnymi. Piąte kryterium się odbyło, 16 listopada zaplanowane na torze Poznań. Dla kogo tym razem jest przeznaczone takie kryterium?
Impreza z cyklu Kryterium Super OS jest przeznaczona tak naprawdę dla każdego kierowcy, który ma w sobie tą żyłkę i to trochę takiej jazdy sportowej i chęci rywalizacji, ale i też chce trochę powalczyć z własnymi umiejętnościami, sprawdzić się, ponieważ wykonywane są w trakcie tych przejazdów próby sprawnościowe. Jest to taki przejazd, można powiedzieć, na dystansie o 4 km z ustawionymi szykanami. Trasa za każdym razem jest inaczej konstruowana, więc mają możliwość kierowcy sprawdzić w różnych warunkach tak naprawdę i umiejętności techniczne ich mają znaczenie, ale ma też tutaj znaczenie prędkość, czyli szybkość przejazdu tej trasy jest kluczowa.
Automotor Irlandia na antenie Radia Poznań.
Zbliża się Święto Niepodległości, 11 dzień listopada. Można obchodzić ten dzień na różne sposoby, a jednym bez wątpienia z atrakcyjniejszych jest kolejny rajd niepodległości organizowany przez Automobil Klub Wielkopolski, pan Grzegorz Rybak z ABU. Panie Grzegorzu, to jest już piękna tradycja i to nie jest organizowane po raz pierwszy.
Tradycja jest rzeczywiście bogata, bo pierwszy rajd odbył się w 1992 roku. W tym roku będzie już 31. edycja. Dwie wypadły z powodów wiadomych wszystkich. No, rajd jedyny w swoim rodzaju, ponieważ zawsze cieszył się dużą frekwencją uczestników. Bywało, że było ponad 120 załóg, w którymś roku nawet było 350 osób wzięło udział w tym rajdzie. Przez kilkanaście lat rajdowi niepodległości towarzyszył rajd seniora, no w tym roku seniorów nie będzie. Natomiast zapraszamy wszystkich chętnych. Będzie to impreza typowo taka turystyczna, z łatwo zapisaną trasą i z dużą ilością atrakcji. No niewątpliwie największą atrakcją na jedynym rajdzie w Automobil Klubie będzie Rogal Świętomarciński.
Bo 11 dzień listopada także kojarzy nam się tutaj w stolicy Wielkopolski z rogalami świętomarcińskimi. Powiedział pan coś takiego, użył sformułowania, które niektórym naszym słuchaczom może wydać się tajemnicze, czyli łatwy zapis trasy. Co to oznacza? I wspomniał pan także o załogach, czyli to klasycznie kierowca plus pilot.
Kierowca, pilot plus ewentualnie osoby towarzyszące mogą też być dzieci.
A jeśli chodzi o ten łatwy zapis trasy?
No to już zależy od autora trasy. Myślę, że tutaj nie będzie jakichś udziwnień takich dla bardziej zaawansowanych nawigatorów. Myślę, że trasa będzie dostosowana do każdego poziomu umiejętności.
Tutaj też liczycie czas przejazdu? Będzie pomiar czasu prowadzony?
No zawsze jest limit czasu na rajdzie. Będą też próby dla takich bardziej uczestników, którzy chcieliby trochę przeżyć adrenaliny, no to będą też próby sprawnościowe na nitce toru Poznań.
W takim razie możemy polecić i więcej szczegółów, jeśli chodzi o zgłoszenia, szukać na stronie Automobil Klubu Wielkopolski.
Tak, w aktualnościach będą informacje na bieżąco przekazywane.
Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań.
W niektórych magazynach Automoto Pyrlandia pochylamy się także nad bezpieczeństwem jazdy, przede wszystkim samochodem, dlatego też dzisiaj naszym konsultantem niemal jak zwykle jest pan Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski. Proszę nam powiedzieć, jesień to nie jest dobra pora dla kierowców. Bezpiecznie trzeba jeździć zawsze, ale jesienią jest trudniej.
Myślę, że tak, że to jest najgorsza pora roku do jeżdżenia samochodem. Wcześnie zapadający zmrok, mgły poranne i popołudniowe, mokra nawierzchnia. Te wszystkie czynniki sprawiają, że jazda staje się o wiele, wiele trudniejsza.
Jeżeli chodzi o doskonalenie jazdy, to także w AWO takie akcje prowadzicie. Na co specjalnie uczulacie? Czy też mówicie o tych jesiennych, trudnych warunkach? Jest takie obiegowe stwierdzenie używane często przez policjantów. Dostosowanie prędkości na przykład do warunków jazdy.
No tak, o tym mówimy do znudzenia. Zdejmij nogę z gazu, jedź wolniej. Prawdopodobnie osłuchaliśmy się już z tym stwierdzeniem, natomiast jest to stwierdzenie, które jest twierdzeniem prawdziwym, szczególnie w warunkach jesienno-zimowych, mając na uwadze i to, co mamy pod kołami, i widoczność, widzialność drogi. Wszystko sprawia, że jazda jest trudniejsza, czyli noga z gazu będzie bezpieczniej. Ja przypomnę tylko, że w ciągu jednej małej sekundy przejeżdżamy, jadąc 90 km na godzinę, aż 25 metrów. Co to oznacza? Że zanim zobaczymy przeszkodę, przez pół sekundy orientujemy się, co się dzieje, kolejne pół sekundy zadziałają mechanizmy i dopiero auto zaczyna hamować. Dodamy do tego śliską nawierzchnię i droga hamowania jest wielokrotnie, to podkreślam, wielokrotnie dłuższa niż na suchej, czystej nawierzchni.
Czyli rzeczywiście do znudzenia te apele.
Tak, to apele też o to, aby zadbać w tym okresie jesiennym o widzialność drogi, czyli wymieńmy pióra wycieraczek, jeżeli mają kilka lat, na pewno nie spełniają już swojego zadania. To są naprawdę niedrogie rzeczy, a są nie do przecenienia, gdy jeździmy po drodze. Zadbajmy o płyn do spryskiwacza. Zadbajmy wreszcie o to, abyśmy potrafili w samochodzie ustawić prawidłowo nawiew, aby szyby nam nie parowały, abyśmy zapewnili sobie ten komfort widzialności na drodze.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.